Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych, jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie dyrektorze.
Witam serdecznie państwa, dzień dobry.
Dodajmy jeszcze Platforma Obywatelska, bo to jest dość istotne. Od polityki sobie zaczniemy, zanim przejdziemy do pieniędzy unijnych, między innymi od wczorajszej niedzieli, która głośną była, jak nie pamiętam, która niedziela w naszym kraju. Działacze Platformy Obywatelskiej mówią wprost, to jest nieporozumienie, co zostało nam ustawowo wprowadzone. Pan zrobił jakieś zakupy wczoraj?
Nie, bo też nie traktowałem nigdy niedzieli jako tam rytuału zakupowego, raczej okazjonalnie gdzieś. Ale natomiast na pewno to w jakiś sposób tam zaburzyło pewien rytm wielu osób, które właśnie niedzielę traktowały jako uzupełnienie gdzieś tam tygodniowych zakupów, albo też i docelowo właśnie wtedy znajdując więcej czasu na tą czynność. Stąd szeroka akcja w kraju struktur Platformy Obywatelskiej, gdzie pokazywaliśmy te właśnie czarne strony tego ostatniego pomysłu rządowego, czyli ustawy, która bardzo mocno ograniczyła handel w niedzielę, jak pokazywały różne później doniesienia medialne, no to różnie to było, prawda? Czyli
ale też
ustawa też jest pełna jakichś tam...
Ale też informowaliście ludzi o tym, że jest taka niedziela wolna od handlu,
tak.
Bo nie wszyscy wiedzieli. Ja sam wczoraj widziałem osoby odbijające się od drzwi i takie niepewnie patrzące na drzwi sklepów, o co chodzi w ogóle, dlaczego nie czytamy.
Tak, gdzieś tam, nie wiem jak w Zielonej Górze, ale w niektórych dużych miastach gdzieś były dantejskie sceny ataku na te placówki, które jednak gdzieś tam, wykorzystując pewne braki w tej ustawie, obeszły ją dookoła i jednak te placówki funkcjonowały. W sobotę z kolei sam odczułem w jednym z marketów, że ludzi jest zdecydowanie więcej i ciężko było znaleźć miejsce na parkingu, ale też i zorganizowano na pewno na tą sobotę, spodziewając się jakby większego tłumu klientów, pracę wszystkich kas w tych marketach, więc myślę, że też to sprawnie
poszło.
Wiele
marketów też wydłużyło czas pracy.
No z pewnością, bo
tak
w jakiś sposób trzeba jakby uzupełnić pewnie te godziny, które w niedzielę zabrakło, bo efekt byłby taki, że pewnie wielu pracowników tych sklepów by straciło pracę, albo też by straciło pełny wymiar czasowy, bo te godziny niedzielne gdzieś tam trzeba w jakiś sposób, w ten tygodniowy czy miesięczny sposób rozliczania czasu pracy włożyć.
Niektórzy twierdzą, że to pomysł taki, z którego Prawo i Sprawiedliwość zawsze może się jeszcze wycofać, pożyjemy, zobaczymy. Wczoraj najgłośniejszą chyba galerią handlową w Polsce była galeria w Gdańsku, która jest położona przy dworcu kolejowym, gdzie za własne pieniądze właściciele galerii budowali ten przystanek kolejowy, bo jeździ tam miejska kolej. Okazało się, że galeria stała się dworcem i w tej chwili można tam normalnie robić zakupy. Tłumy tam rzeczywiście były. Mi od razu się przypomniała pewna rzecz. Pewnie pan to doskonale pamięta. Jak kiedyś radna Bożena Ronowicz chciała nam zrobić kolejkę z palmiarni do galerii Focus Mall.
Tak.
I tak sobie myślę, że gdyby wtedy Rada Miasta zdecydowała się, byście państwo jako radni wtedy zdecydowali
pomysł
o tym, żeby taka kolejka powstała, to teraz uwaga, moglibyśmy mieć pierwszy dworzec polskich kolei linowych. Wtedy w Zielonej Górze z siedzibą w Focus Mall. To byłby pewnego rodzaju chichot historii, gdyby została wybudowana ta kolejka, wymyślili sobie taki pomysł.
Z tym, że galeria Focus była czynna, bo działało kino i restauracje, tak więc te obiekty w dalszym ciągu jakoś tam pewnie oczywiście zmniejszono liczbę klientów.
No telewizora raczej kupić nie można.
Przyciągają. Natomiast na pewno odetchnęli właśnie kinomaniacy, bo bez problemu znaleźli miejsce na parkingu przed Focusem, bo tak zawsze jest tam rzeczywiście duży kłopot, jeżeli chce się tylko do kina, a nie na zakupy.
Mniej ludzi było w kinie, bo to zazwyczaj tak jest, że dzieciaki do kina,
a
rodzice gdzieś na zakupy.
Czyli to, myślę, że szkoda, że wcześniej idąc w tym kierunku tego pomysłu z ograniczeniem handlu, nie zrobiono takiej swoistej analizy SWOT, czyli plusy, minusy w różnych aspektach gdzieś tam analizowane, bo pewnie skutek tego wyjdzie nam gdzieś dopiero za jakiś czas tego ograniczenia i może się wtedy okazać, że niekoniecznie będzie tak duże do tego poparcie, tym bardziej, że chyba sondaże pokazały, że za bardzo społeczeństwo nie jest zadowolone z tego pomysłu.
Oczywiście, są tacy, którzy robili zakupy tylko w niedzielę z różnych względów, bo pracują często od poniedziałku do soboty. jest jak jest w tej chwili. Polacy będą musieli się przyzwyczaić, że na początek te dwie niedziele będą wyłączone z handlu. Zobaczymy, bo to sami sprzedawcy często w tych małych sklepach będą decydować o tym, czy je otwierać, czy nie. Podejrzewam, że ci, którzy posiadają małe sklepiki, już wiedzą mniej więcej, jak u nich kształtował się utarg w niedzielę, bo podejrzewam, że to nie jest jakieś specjalnie trudne do wyliczenia, tak? Jeżeli no, na przestrzeni iluś miesięcy wiedziałem, czy jest ruch w niedzielę, czy nie, to teraz mogą się decydować na to, żeby otwierać albo nie otwierać. Tak czy inaczej trzeba pamiętać, że co druga, następna za dwa tygodnie.
Nawet nie mam wielkiego pojęcia.
Co dwa tygodnie nie będzie można wybrać się w niedzielę. No dobrze, zostawmy to. O, tak na dobrą sprawę. Jest to taka rzecz, która chyba największego znaczenia dla nas wszystkich nie ma, chociaż są tacy, którzy, nie wiem, czy pan to widział, zwolennicy tego zakazu, którzy mówili nawet, że deptak ożył w Zielonej Górze nagle wczoraj.
No, że tak się zgrało, że wczoraj była piękna pogoda.
O to chodzi.
Ale myślę, że tego zadowolenia na ustach spacerowiczów, który uśmiechu, nie powinno się kojarzyć z faktem, że były zamknięte duże sieci. To po prostu natura.
Ja bym powiedział, że las ożył, bo wczoraj
tak,
dużo czasu
się spędziło. Natura spowodowała. Myślę, że gdyby były normalnie czynne te sklepy, to pewnie też ludzie by uśmiechnięcie, z uśmiechami spacerowali po deptaku. Czy też wybrali się na jakieś wycieczki na tereny podmiejskie, bo to jedno z drugim niewiele miało wspólnego.
A galerie handlowe nawet w Zielonej Górze będą się rozbudowywać. Już wiemy, że jest wykonawca na Focus Mall 200 milionów w 2 lata. Firma z tradycjami, Polska Mostostal, będzie rozbudowywać nam Focus Mall. Jeszcze raz taki właściwie będzie jak do tej pory. Więc zastanawiam się, jak będzie z frekwencją, bo 9 milionów w tamtym roku było osób w Focus Mall.
Myślę, że potencjalni inwestorzy, widząc jakby te zapędy ustawodawcze, pewnie brali to pod uwagę, że będzie ten handel w jakiś sposób ograniczony, a mimo to inwestują, czyli mają nadzieję, że to się im po prostu opłaci.
Dzisiaj czytałem wywiad z Kazimierzem Ujazdowskim, kiedyś członkiem Prawa i Sprawiedliwości, zresztą eurodeputowanym z Prawa i Sprawiedliwości. On sam wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku, tak niejako chcąc pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość co innego mówiło w kampanii wyborczej, a co innego potem realizuje. Tak powiedziałbym bardzo nieprzychylnie. Pan Ujazdowski o kolegach i koleżankach się wypowiada. Mówi, że trochę Prawo i Sprawiedliwość, to co tworzy, to taka fikcja. Państwo na niby. Państwo, które obliczone jest tylko na czas, kiedy wszystkim steruje Jarosław Kaczyński.
No, podejrzewam, nie ukrywam, że liczymy, żeby jak najkrócej sterował, bo myślę, że to sterowanie, jak widać, nie zawsze musi mieć pozytywne, długofalowe efekty, że to może być tak, jak tutaj pan poseł zaznaczył, tak, że to jest tylko na ten czas, kiedy będą u władzy, a potem właściwie już niewiele ich obchodzi, czyli ten rozwój kraju, społeczeństwa gdzieś jest wtórny, ważniejszy jest sama ochota i zabawa przy sprawowaniu władzy.
Ja myślę, pan, że po wyborach samorządowych zmieni nam się rzeczywistość polityczna? No, zacznijmy od władz wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego. Zmieni się trochę układ sił po tych wyborach, pańskim zdaniem?
No to zdecydują o tym wyborcy. Myślę, że 10 lat rządów koalicji, gdzie główną rolę odgrywa Platforma Obywatelska, to jest okres rozwoju województwa lubuskiego i dobrze by było, żeby to było kontynuowane. I mam taką nadzieję, że wyborcy, którzy dawali ten mandat zaufania Platformie i koalicjantom Platformy przez te kadencje, po prostu ten mandat wydłużą, bo widzą tutaj profesjonalność w działaniu i chyba gołym okiem widać, że województwo lubuskie wyraźnie wygląda inaczej niż 10 lat temu i z pewnością jest to zasługa rządzących w tym czasie w województwie.
No i z całą pewnością duży zastrzyk finansowy z Unii Europejskiej, który jest tutaj dystrybuowany za pośrednictwem właśnie Urzędu Marszałkowskiego. Jesteśmy po półmetku perspektywy. Jak to wygląda
tak,
w tej chwili?
Tak, jesteś po półmetku. I
możemy powiedzieć, że prawie 50% kontraktacji?
Tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. W piątek podpisaliśmy kolejne umowy, to jest na kwotę ponad 40 milionów złotych, czyli o 1% już nam znowuż kontraktacja skoczyła, bo 40 milionów to mniej więcej tak liczymy, że to jest około 1% naszej alokacji. Jednocześnie też w piątek pani marszałek przewodniczyła negocjacjom z Komisją Europejską, bo zbliżamy zbliża nam się koniec 2018 roku, czyli będziemy rozliczani przez Komisję Europejską z wykonania tzw. RAM, czyli pewnych wskaźników, które trzeba osiągnąć na koniec 2018 roku. Jeśli te wskaźniki osiągniemy, a wygląda na to, że jest duża szansa, że to osiągniemy, to wtedy będziemy mogli swobodnie korzystać z tzw. rezerwy wykonania, czyli 7% środków, które są w naszym programie, będzie niezagrożone, możemy spokojnie podpisywać kolejne umowy z beneficjentami.
A które kwestie idą najbardziej opornie, jeśli chodzi o wykorzystywanie środków? Bo to oczywiście nie zależy tylko od tego, czy pieniądze są czasami potrzebni, są jeszcze chętni. Eurodeputowany profesor Bogusław Liberacki w piątek mówił, że jeśli patrzy na rozwiązania komunikacyjne, to jeśli jeszcze kwestie S3 i tutaj wydawania pieniędzy idą dobrze i wszystko na to wskazuje, że tutaj uda się zmieścić, no to gorzej wygląda kwestia kolei na przykład.
Tak, rzeczywiście. Co prawda w regionalnych programach operacyjnych nie ma aż tak wielu środków na rozwój kolejnictwa. To jest w programach krajowych zarezerwowane, ale my także mamy swój udział i wspieramy tutaj kolej w naszym regionie w postaci i zakupu taboru szynowego,
tak.
I będą to dwa lub trzy zestawy, które będą ze środków RPO zakupione, ale także i rozbudowa, modernizacja linii kolejowych na północy i także na południu. Tu priorytetem oczywiście jest Odrzanka, ale także i rozwiązania komunikacyjne wokół Gorzowa. Jesteśmy w trakcie jakby dopinania tych szczegółów z PKP i myślę, że też te właśnie przedsięwzięcia, które również wpisują się w te wskaźniki, które RPO musi osiągnąć, będą dotrzymane zarówno przez beneficjenta, czyli PKP, i z naszej strony, tak aby te środki w pełni zostały wykorzystane. I kolejnictwo jest jakimś oczkiem w głowie w ogóle Komisji Europejskiej, jako ta alternatywa dla ruchu samochodowego.
W Polsce jest dużo jeszcze bardzo do zrobienia.
Jest dużo do zrobienia, ale też widać wyraźnie. Właśnie akurat w czwartek wracam z Warszawy pociągiem i zdumiony wysiadłem na dworcu naszym kolejowym w Zielonej Górze, dawno tam nie wysiadałem i jest różnica.
Zmieniło
się, wygląda to rzeczywiście już cywilizowanie.
No i podobnie z pociągami. No, zdarza się jeszcze oczywiście, że jeździmy tymi, które swoje czasy świetności mają.
No, z Warszawy jest teraz troszeczkę dłuższa z uwagi na właśnie remont tak? Tego jednego odcinka, ale gdy on będzie zakończony, to też myślę, że i komfort będzie, no i przede wszystkim czas już europejski, przyzwoity w przemieszczaniu się
koleją. No i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, no bo jeśli pasażerowie będą wiedzieć, że mogą jechać w takim czasie, że samochodem nie dojadą w takim czasie, w komfortowych warunkach, no to z automatu chętniej przesiądą się do pociągów. No to jest jakby skorelowane ze sobą.
Ten tak,
komfort
oczywiście
jest bardzo ważny. A jeśli chodzi o połączenia lotnicze, chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali. Słyszę, że dzisiaj startowały samoloty, co prawda czarterowe, z koszykarzami, którzy lecieli na mecz do Monako, ale też mówi się coraz głośniej o tym, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że uda się przyciągnąć takich operatorów linii lotniczych, którzy pozwoliliby na to, oczywiście to związane jest z zbiorami podróży i tak dalej, żeby z Babimostu bezpośrednio można było w tym okresie wakacyjnym, nazwijmy to, czy tam od późnej wiosny do wakacji latać w ciepłe miejsce, nie? Z Babimostu do Turcji, powiedzmy.
No zdecydowanie trzeba takie działania wspierać. No, miasto Zielona Góra tak ogłosiło przetarg właśnie dla tych operatorów turystycznych. Miejmy nadzieję, że to się pozytywnie zakończy, bo te kierunki są szczególnie jednak oblegane, tak można powiedzieć, przez turystów z Polski z uwagi na atrakcyjność i cenową i klimatyczną.
Są tacy, którzy mówią, po co z Babimostu mogę się przejechać przecież do Poznania, chwila, moment, jestem w Poznaniu, czy we Wrocławiu.
No oczywiście, tylko że popatrzę nawet na to, że parkingi, tak, trzeba zostawić samochód na tydzień czy dwa, tutaj i zapłacić. Na razie chyba w Mości, jeśli z tego, co
jest
pamiętam,
darmowy,
jest darmowy, bo czasami
tak
też korzystam, zostawiam tam samochód, lecąc do Warszawy. Ten czwartek leciałem samolotem do Warszawy. 45 minut trwa podróż w bardzo komfortowych warunkach.
No i samolot trochę lepszy teraz.
Tak, tak, zdecydowanie. To są
pozbawione dasze.
Porządne maszyny. I no, jeśli ci operatorzy turystyczni, te biura, to wiem, że chyba i taka się przymierza, czyli dość profesjonalne i renomowane biuro podróży, znajdzie tylu chętnych, którzy tu z Zielonej Góry i okolic będą wybierali wakacje w Bułgarii czy w Turcji, to chyba to będzie bardzo, bardzo korzystne, bo no jednak do Poznania trzeba dojechać, tak, autostradą, zapłacić bramki po kolei. Czasami różnie może być na tej autostradzie i wtedy się wpada w panikę, czy zdąży się na samolot. A tutaj jazda do Bałmiastu z Zielonej Góry to jest pół godziny drogi, więc naprawdę komfort.
Ci, którzy mieli okazję latać już do Warszawy, chwalą sobie to połączenie, na przykład autostrada do Warszawy, jak policzymy bramki, paliwo w samochodzie, załóżmy, że jedziemy w pojedynkę autem, no to nie wychodzi rzeczywiście niestety. Najtaniej. Samolot jest tutaj zdecydowanie konkurencyjny, no i szybkość, tak, szybkość się liczy. Ci, którzy nie boją się latać, to myślę, że
lotnisko jest duże, w dobrym miejscu, atrakcyjnym połączone, czyli jeśli by się rzeczywiście ten zaczęła ta akcja z tymi samolotami czarterowymi i że ona chwyci, to myślę, że kolejne biura będą również tu lokowały wyloty z Zielonej Góry. I...
A jest szansa na inne połączenia niż to z Warszawą? Bo były takie próby podejmowane. Były samoloty, które kursowały do Warszawy.
Były okazjonalne, tak do Gdańska, a także tak. były do Krakowa w okresie wakacyjnym. Być może to jeszcze raz gdzieś tam chwyci. I także były próby nawiązania tych lotów do Lwowa.
Tak, myślę, miałem okazję przelecieć się wtedy takim testowym rejsem.
Jest to też jakiś atrakcyjny kierunek z uwagi właśnie na wielu pracowników, trzeba wprost mówić, tak, z Ukrainy, którzy w Lubuskiem podejmują pracę i może mają ochotę na jakiś częstszy kontakt z rodzinami, a więc samolot wtedy automatycznie im to
możliwi. Powiem panu, że kiedy ja leciałem tym lotem takim testowym, nazwijmy to, do Lwowa, wtedy leciało na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego też wielu właścicieli i biur podróży, którzy mieli sprawdzić mniej więcej, jak to wygląda, i byli tacy, którzy mówili wprost, oni już wiedzą, kto z ich klientów, nazwijmy to, takich, których mają w swoim portfolio, kto będzie latał takim połączeniem, gdyby ono oczywiście było. Wiadomo jest, że to jest trochę bardziej skomplikowane, bo nie sam przelot, ale trzeba coś zorganizować sobie na miejscu we Lwowie, czy gdzieś w jego okolicach. Natomiast właściciele biur mówili wprost, to jest dobry kierunek, na pewno znalazłoby się wielu chętnych, którzy by latali, zwłaszcza z tej części kraju.
Ja myślę, że teraz w momencie, kiedy właśnie ten nowy przewoźnik obsługuje loty z Babimostu do Warszawy i ten komfort podróży, stabilność zdecydowanie nam wzrosła, to wystawia dobre świadectwo lotnisku i wtedy te inne kierunki mogą być za chwilę uruchamiane, bo chodzi o to, żeby zacząć, tak, żeby dobrze zacząć. A tutaj rzeczywiście przewoźnik w postaci lotu jest tym, który gwarantuje tą stabilizację i wysoką jakość oferty.
Nie, spółka się rozwija przez cały czas. Przecież pamiętamy, jeszcze kilka lat temu marzono w Babimoście o tym, żeby był system ILS zamontowany, tak, który pozwala na bezpieczne starty i lądowanie. W tej chwili ten system jest. No, lotnisko się zmienia, modernizuje się to wszystko. Chyba nie ma takich lotnisk. Tak,
Jest baza już też dzięki właśnie środkom z poprzedniego RPO mocno rozbudowana, czyli gotowa, żeby przyjmować tutaj większą liczbę pasażerów. Ta infrastruktura jest przygotowana na to, żeby stało to się jakimś istotnym punktem na mapie połączeń lotniczych w naszym kraju.
No jeżeli tak się stanie i wszyscy mieszkańcy województwa lubuskiego będą korzystać z tego lotniska, to tylko cieszyć się z tego tytułu, że to rozwiązanie chwyciło, zwłaszcza, że jeśli spojrzymy na liczbę pasażerów, ona systematycznie rośnie i tutaj rzeczywiście można się czymś chwalić. To już nie jest tak, jak jeszcze jakiś czas temu pokutowało takie stwierdzenie, że sami urzędnicy tym latają i parlamentarzyści z województwa.
Nie, urząd jeden i drugi ma tam zaraz chyba 5 w sumie miejsc, więc to nie jest jakaś wyrwa. Samolot jest 70-80 osobowy, więc...
I zdarza się, że leci w jedną i drugą stronę.
W czwartek było ponad połowa miejsc.
Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.